Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu W tym piosenka. Ja nazywam się Kasia Czajka-Kominiarczuk, po drugiej stronie siedzi
Patrycja Mucha, cześć.
Słuchajcie, dzisiaj nie będziemy omawiać jednego filmu, a to dlatego, że nadszedł w końcu czas, po miesiącach oczekiwań, na kolejny odcinek, który poświęcimy nie tyle jakiemuś jednemu filmowi, jednemu musicalowi, ale całemu zjawisku w świecie musicalu. Jak powiem wam, o czym będziemy dzisiaj mówić i w jakie czasy się przeniesiemy, to na pewno będziecie wiedzieli, kto wymyślił ten temat. Ja myślę, że po prostu nie będziemy musiały robić quizu pod sam koniec. Otóż będziemy mówili o musicalach złotej ery MGM-u. Będziemy mówić, co się tam wtedy działo, co nakręcono, dlaczego to były takie ważne i dobre rzeczy. I tak, Patrycja wymyśliła, że będziemy o tym mówić, ale to jest bardzo ważne i wydaje nam się też, że ponieważ już przez ten pierwszy sezon wracałyśmy do tych rzeczy, mówiłyśmy o nich w pewien sposób fragmentaryczny, tu się pojawił Fruit Unit, tu mówiłyśmy o gwiazdach, tu mówiłyśmy o różnego rodzaju problemach, ale też wyzwaniach, ale też dominacji, no to ostatecznie doszliśmy do wniosku, że zbierzemy to wszystko w jednym odcinku i wszystkich tych, którzy chcieliby o tym klasycznym MGM-owskim musicalu dowiedzieć się więcej, przytulimy, pokażemy i ja nie mówię, że nie będziemy nigdy więcej wracać do tego tematu, to nie jest tak, że to jest ten odcinek, a potem MGM nigdy więcej nie padnie w tym podcaście, ale przynajmniej zawsze będziemy mogły odesłać do tego odcinka i powiedzieć, wszystko tłumaczymy tutaj. I teraz oddaję głos Patrycji, która was wprowadzi, no właśnie, otworzy wam drzwi do studia MGM, gdzie dzieją się rzeczy fantastyczne, magiczne i fenomenalne.
Czyli jestem odźwierną dzisiaj, ale też chciałam na głos powiedzieć to, że dzisiejszy odcinek będzie krótszy. I mówię to na głos, żebyście nas z tego rozliczali, bo mamy tendencję, żeby się rozwlekać, a chciałybyśmy, żeby tym razem była to taka piguła wiedzy. I słuchajcie, MGM jest moją wielką miłością, mimo tego, że to było studio potwornie konserwatywne. I to na bardzo wielu różnych poziomach. To było ostatnie studio, które wprowadziło dźwięk. Na przykład w roku dopiero 1930 powstał pierwszy film taki udźwiękowiony i w pełni z mówionymi dialogami i tak dalej, i tak dalej. To było studio, które bardzo opierało się jakimkolwiek obyczajowym nowościom, społecznym nowościom, jakimkolwiek nurtom. To było studio, które kochało się nie zmieniać. I jeżeli nawet się zmieniało, to dlatego, żeby się nie zmienić. Tak? Czyli tutaj będziemy troszkę mówić o takich innowacjach technologicznych, no to właśnie po to, żeby na przykład nie wejść do telewizji, żeby nie upupić swojego wielkiego, przepastnego stylu właśnie na korzyść telewizji, która była oczywiście skromniejsza i czarno-biała, tylko żeby właśnie móc zostać pięknymi filmami zrealizowanymi za miliony monet sypiących się z szklanego sufitu. No i MGM to właśnie tutaj już trochę o tym powiedziałam, to studio, które słynęło z tego, że realizowało filmy pełne właśnie przepychu, glamuru, bardzo wyrafinowane, takie wycelowane w klasę średnią wyższą. I bardzo często też taką klasę przedstawiało. Jeżeli na przykład w wytwórni Warner Bros. Mogliście oglądać i możecie wciąż oglądać te filmy, które miały takie zacięcie społeczne, tak? Jakby pamiętamy o filmach gangsterskich, często realizowanych w Warner Bros. No one miały przecież uchronić przed degrengoladą po prostu społeczeństwa w czasach kryzysu. No to w MGM-ie takie rzeczy nie powstawały, po prostu. MGM to też jest wytwórnia, która była założona właściwie przez magnatów finansowych, którzy po prostu chcieli zarabiać pieniądze i to, że Louis B. Mayer się gdzieś tam przypałętał i oddano mu część władzy, którą sprawował jako pośrednik właśnie z Nowego Jorku, to jakby trochę jakoś taki przypadek wydawałoby się, bo jego część jakby produkcyjna była najtańszą częścią, jaką zakupił Loew, czyli właściciel całego tego konglomeratu. No i on tam potem właśnie powoli doszedł do swojej wielkiej władzy, którą oddał na początku lat 50. MGM też zasłynął tym, i to było ich główne motto, że mieli więcej gwiazd, niż można było dostrzec na niebie. Oni promowali przede wszystkim swoje filmy gwiazdami, które u nich były na kontrakcie. Często podkupywali inne gwiazdy. Fred Astaire przeszedł do nich na przykład. Shirley Temple miała przejść do nich, a tutaj jest bardzo niefajna historia związana z Arturem Freedem. Może nie będę o niej wspominała, ale na Wikipedii jest cały ustęp poświęcony temu, dlaczego Shirley Temple ostatecznie nie była w MGM-ie. Ale Fred Astaire, Gene Kelly, Stanley Donen, Vincent Minnelli, Betty Comden, Adolph Green, całe mnóstwo twórców, nie tylko aktorów właśnie, ale także twórców artystycznie kreatywnych bardzo, których zatrudnił Mayer, często za pośrednictwem Artura Frieda, o którym właśnie już tutaj mówiłyśmy wcześniej, który miał niezależną jednostkę musicalową, bo też te filmy, mimo że kosztowały najwięcej, no to też były filmy były to filmy, które przynosiły bardzo często najwięcej zysku, były to często najlepiej, najbardziej dochodowe filmy danego roku. No i rzeczywiście ten szczyt produkcji MGM-u przypadał na połowę lat 40., tak mniej więcej do początku lat 50. To była około dekada, więc kiedy mówimy o złotych czasach MGM-u, czy o złotych czasach musicalu realizowanego w MGM-ie, to gdzieś tam początek to jest gdzieś tam rok 42, 3. No i koniec to jest moment, kiedy Gene Kelly wyjeżdża z Hollywood kręcić filmy w Wielkiej Brytanii i wtedy też załamuje się produkcja studyjna, nie tylko w MGM-ie, ale w ogóle. No i MGM, pamiętajmy, to też mogło sobie pozwolić na te wielkie wystawne musicale i na te wszystkie wielkie gwiazdy, którym płaciło potworne pieniądze, dlatego, że to było najbardziej dochodowe studio, największe studio, najwięcej pieniędzy płynęło właśnie z Nowego Jorku, z giełdy, właśnie do tego studia i wobec tego też największy krach poniosło, bo wiedzieli przez wiele lat, że są niepokonani i chyba właśnie przez tę niechęć do zmian bali się podejmować takie ryzykowne kroki, które być może uchroniłyby MGM przed tym, żeby się nie zapadło w latach 60., bo potem, jak sobie poczytacie, no to już są takie perypetie, właściwie MGM już dzisiaj nie istnieje jako żadna jednostka, istnieje tylko jako taka pusta marka, już taki baudrillardowski świat się stworzył. Istnieje już wyłącznie jako to słynne logo z lwem ryczącym, który zresztą było modyfikowane wiele razy i różne lwy tam wystąpiły w tym logo. No i tak jak mówię, początek lat 60. to jest totalny upadek MGM-u. I to jest trochę smutne, dlatego oddaję Ci już teraz, Kasia, głos, żebyś jakoś, nie wiem, wiesz, jakby radość przywróciła teraz temu podcastowi.
Dobrze, to cofnijmy się może trochę w czasie, zanim MGM upadł. Zostańmy w tej erze, tej złotej erze i teraz chciałobyśmy Wam powiedzieć, o jakich musicalach mówimy. Dlatego, że prawda jest taka, że musicali w latach 50. powstawało bardzo dużo. Każde studio praktycznie produkowało jakieś musicale. Chociażby, nie wiem, 20th Century Fox miał po prostu musicale Rodgersa i Hammersteina, które były zupełnie inne, ale też były wystawne i też pewnie, kiedy mówimy musicale z lat 50., to o nich myślicie. W związku z tym przygotowałyśmy z Patrycją taką listę, ona nie jest listą ostateczną i jedyną, ale taką, która pokazuje, o czym my właściwie mówimy, kiedy mówimy o musicalu MGM-u i też to chyba pozwoli Wam lepiej zrozumieć dwie rzeczy. Jedna to, dlaczego to była taka niesamowita dominacja, jeśli chodzi o box office, a druga, jak właśnie ta wolność, zwłaszcza dla osób, które technicznie wykonywały filmy, które tworzyły te filmy, dla reżyserów, choreografów, scenarzystów, przekładała się na pewne elementy tych musicali, które jesteśmy w stanie docenić do dzisiaj. Bo wydaje mi się, że jakby jak zobaczycie tę listę, pomyślicie, aha, dobrze, to już rozumiem, o czym mówicie, a jednocześnie przygotowując tą listę, bardzo profesjonalnie po prostu usiadłyśmy i ją spisałyśmy, starałyśmy się znaleźć takie musicale, które pokazywałyby różne nurty. Innymi słowy, to nie, te musicale nie były tworzone wszystkie na jedno kopyto. Możemy wyróżnić takie podtypy tego musicalu MGM-owskiego, które w zależności od tego, jaką matematykę, czy w zależności od tego, wokół jakiej ramy jest zbudowany. No i pierwszym najważniejszym musicalem na tej liście będzie zawsze Deszczowa piosenka. Patrycja słusznie powiedziała, pamięć ludzi o musicalu klasycznym rzadko wychodzi poza Deszczową piosenkę. Znaczy to jest ten film, na którym dla wielu osób świat się zaczyna i kończy, jeśli chodzi o musical. Ale tak, mieli Deszczową piosenkę. Mieli Amerykanina w Paryżu, czyli musical, który z jednej strony jest bardzo popularny, z drugiej strony właśnie to, co mówimy o tej wolności artystycznej, ma 15-minutową scenę baletową. Ja do dzisiaj nie wierzę, że im to pozwolili zrobić. Mamy Meet Me in St. Louis, to na pewno omawiałyśmy w tym podcaście. Mamy Gigi, które obie z Patrycją doszłyśmy do wniosku, że jest to najbardziej krypny musical w historii, ale także pierwszy film, który zdobył tyle samo Oscarów, ile miał nominacji. 10. Więc jakby to też pokazuje, jaka była dominacja także wśród nagród, jakby, że to nie były tylko filmy, które się ludziom podobały, to były filmy też nagradzane. Potem mamy Pirata. To jest taki musical z Jeanem Kelly i Judy Garland, którego prawie nikt nie widział, a ja chyba z Patrycją łączy nas absolutny sentyment do tej produkcji.
Dużo seksu bez seksu. Jak można to podsumować?
Mamy Three Little Words, czyli musical biograficzny, którego chyba mam wrażenie, że to jest w Polsce totalnie zapomniana produkcja.
Bo to jest w ogóle taka produkcja, która w tamtych czasach, kiedy powstawała, była właśnie jednym z wielu filmów, bardzo popularnych filmów, które się zawsze sprzedawały. Filmów poświęconych życiorysom wielkich kompozytorów i wielkich tekściarzy. Three Little Words jest moim zdaniem najlepszym z tych filmów, dlatego, że ma najbardziej spójną fabułę. I to jest film z Freddym Astaire'em oczywiście, ale nie dlatego jest wspaniały, dlatego też, że piosenki, utwory, które się tam pojawiają, to są znane Wam utwory. Między innymi pojawia się tam Debbie Reynolds, znana z Deszczowej piosenki, która zanim wystąpiła w Deszczowej piosence, bo to jest film sprzed chyba na rok wcześniej zrealizowany przed Deszczową piosenką, śpiewa utwór I Wanna Be Loved By You, który myślę, że znowu znacie z filmu Pół żartem, pół serio, śpiewany przez Marilyn Monroe. I to był film, właśnie to był utwór, który napisali bohaterowie tego musicalu, którzy mieli swoje
pierwowzory w rzeczywistości. I te biografie, one zwykle były bardzo fantazyjne. Bardzo rzadko odwoływały się do jakichkolwiek rzeczywistych wydarzeń. Miały takie tylko punkciki, no ale można było właśnie użyć te słynne piosenki. Cole Porter miał swoją biografię, Kern miał swoją biografię, Lawrence i Hart mieli swoją biografię, więc jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
Kolejny na naszej liście film to Siedem narzeczonych dla siedmiu braci. To jest film, który z punktu widzenia tego, o czym opowiada, jest ponownie na naszej liście krypnym musicalem MGM-u, ale ma scenę budowania stodoły, która jest tak dobra, że mam wrażenie, że wszyscy mają takie, że muszą powiedzieć, to nie jest film, który chcę oglądać, to jest scena w tym filmie, którą chcę oglądać. Kolejny to Siegfried Follies, czyli taki film bardziej rewiowy, który, no też to jest jakby osobny podgatunek musicalu, prawda? No i ostatni film, który wybrałyśmy na tej liście, to nie jest w ogóle ostatni film stworzony przez MGM, tylko nasza krótka lista, czyli Królewskie Wesele. Ja powiedziałam Patrycji, my musimy wstawić na tą listę Królewskie Wesele, bo ja chcę móc w ramach anegdotki powiedzieć, że w Królewskim Weselu jest scena, w której Fred Astaire tańczy po suficie i oni zrobili tą scenę tak, że zbudowali po prostu pokój, w którym Fred Astaire tańczył i go obracali tak, że on mógł chodzić po ścianach, w końcu wylądował na suficie. W załączniku będzie link do filmiku, który wam to pokazuje i to jest tak, że człowiek myśli, taka sztuczka, to łatwo. Wyobraźcie sobie, że musicie tańczyć na każdej ścianie obracającego się planu zdjęciowego, a jednocześnie to moim zdaniem fajnie pokazuje, ile było tam kasy, tak? To znaczy, ile było możliwości kasy, bo stworzenie czegoś takiego jak obracający się plan filmowy, żeby nakręcić jedną scenę, nawet najbardziej ciekawą i najbardziej kreatywną, no to jednak pokazuje, prawda, że sky is the limit, jeśli chodzi o finansowe możliwości. To jest taka nasza lista 10, ale to była lista negocjowana, ja na przykład bym dorzuciła do niej Showboat, ale Patrycja nie widziała Showboat, ja ją teraz ujawniam.
Ja już to kiedyś się podzieliłam na Instagramie, że nie widziałam, że to jest jedna z moich wielkich luk. Ja tu z kolei chciałam dorzucić któryś z filmów z Judy Garland i Mickiem Rooneyem, dlatego że no to jest taka bardzo poczciwa seria i właśnie bardzo budżetowa seria, która zawsze była czarno-biała i to były filmy, które bardzo dobrze się sprzedawały, bo Mickey Rooney, co trudno sobie dzisiaj wyobrazić, to była wielka gwiazda i to była większa gwiazda niż Judy Garland, kiedy oni razem kręcili te filmy. Taki no uśmiechnięty, głupkowaty brzydel, to jest niesamowite, ale on naprawdę, to naprawdę jest aktor, którego trudno by dzisiaj było przyporządkować jako wielką gwiazdę, wtedy naprawdę 18 filmów o Andym Hardym na przykład, z tego dwa z Judy Garland. Możecie Mickiego Rooneya kojarzyć się z niesławnej, osławionej roli w Śniadaniu Tiffany'ego, gdzie gra właściciela budynku, w którym mieszka Audrey Hepburn, tam jest Yellow Face, więc stąd mówię osławiony, bo rzeczywiście dzisiaj bardzo krytykowany ten wątek akurat Śniadaniu Tiffany'ego jest. Dla mnie Mickey Rooney i Judy Garland to też jest kopalnia krypnych numerów, muszę powiedzieć. Zwłaszcza z użyciem blackface'u. Już bardzo, bardzo nie tak zrealizowanego jak w Śpiewaku Jazzbandu.
Wydaje mi się, że tutaj już padło kilka takich elementów, które są bardzo ważne, kiedy opowiadamy o tej erze. Więc może zacznijmy od tego, jak traktowano gwiazdy. Biografia Judy Garland mogłaby posłużyć jako blueprint do jak bardzo gwiazda tak naprawdę nie była gwiazdą. Znaczy, jak bardzo to jest narzędzie dla studia do osiągnięcia pewnego efektu. Jak bardzo osoba, która wykonuje daną rolę, musi, w zależności od tego oczywiście, jaka jest w kolejności dziobania, tak, bo to też ma znaczenie, musi się wpisać w pewne schematy. No i jak bardzo, powiedzmy sobie szczerze, nikt nie dbał o dobre środowisko pracy i to jest, wydaje mi się, bardzo kluczowe, bo często chciałobyśmy zawsze chyba tak mówić, żeby, nawet jeśli mamy olbrzymi sentyment do filmów, do dzieł, które powstały, to żeby zawsze mieć jeszcze tą świadomość, że za tym stoją ludzie, którzy mieli różne przeżycia, emocje, których traktowano w różny sposób i to też trzeba pamiętać, żeby powiedzieć prawdę o tym okresie i prawdę w ogóle o tej filmowej produkcji.
Jak ja pisałam w swoim doktoracie, wciąż jeszcze nieukończonym. Pisałam wielokrotnie o właśnie tych nadużyciach, jakich MGM się uciekało w swojej, nie wiem, w swojej opiece nad Judy Garland. To jest, myślę, taki modelowy przykład, ale w zasadzie to się rozpościera na wiele, wiele aktorów i aktorek. Na przykład na początku lat 50., kiedy zwolniony zostaje Louis B. Mayer ze względu na finansowe rozchełstanie, tak bym powiedziała. On pieniędzy nie szczędził na wiele projektów, do których miał serce. No ale właśnie był starszym człowiekiem, już nie do końca miał wyczucie rynku. No to finansjerzy z Nowego Jorku powiedzieli, no my potrzebujemy kogoś młodszego, kto będzie miał większe wyczucie pieniędzy. I Louis B. Mayer, jakkolwiek był złym człowiekiem, tak płacił Judy Garland pieniądze, na które zasługiwała, dlatego że była naprawdę bardzo utalentowaną artystką i Louis B. Mayer wiedział, kogo ma w szeregu. Ona dostawała w latach 40. do końca lat 40. 6 tysięcy dolarów za tydzień pracy. Uwzględnijcie inflację, bo ona jest sroga i to było naprawdę mnóstwo pieniędzy. Natomiast Dory Sherry, który przyszedł po Louis B. Mayerze jako producent, zwolnił wszystkie gwiazdy, które po prostu miały zbyt duże garże. Wiele z nich już nigdy nie zrealizowało filmu poza MGM-em. W tym na przykład Greta Garbo, zatrudniona przez MGM w pewnym momencie. I rzeczywiście, no, Louis B. Mayer o to nie dbał, a potem Sherry właśnie ukracał te wielkie wydatki. I stąd na przykład te gwiazdy zaczęły znikać na szeroką skalę. No ale rzeczywiście do pewnego momentu, stąd też te filmy rewiowe. No bo jak lepiej pokazać wszystkie gwiazdy, które mamy, wszystkie gwiazdy nieboskłonu MGM-u, niż zrealizować film, w którym każdy numer może zawierać innego aktora, tak? I stąd mamy na przykład Till the Clouds Roll By, w którym występują absolutnie wszyscy, których znacie, łącznie z Frankiem Sinatrą.
Tutaj przechodzimy do drugiej rzeczy, to znaczy są rzeczy, które dzieją się, prawda, na planie, są reżyserzy, którzy wymagają wiele od swoich aktorek i aktorów, są straszni choreografowie, są ludzie ze strasznymi charakterami. Kreatywni niesłychanie. Jakby kreatywność i dobry charakter to nie są dwie rzeczy, które zawsze idą ręka w rękę. Ale co się dzieje na ekranie? I moim zdaniem twoje zdanie o Piracie, że to jest film seksem bez seksu, ten świat wykreowany w tych musicalach, to jest świat, w którym... Ja podam przykład Gigi. Gigi to jest musical o przygotowywaniu dziewczyn do zawodu kurtyzany. Luksusowej. I jest to tak zrealizowany musical, że można się nie zorientować. Jest bardzo dużo rzeczy, które znam z dzisiejszego punktu widzenia, wydają się krypne. Jest dużo rzeczy, które z dzisiejszego punktu widzenia wydaje nam się niedopuszczalne. Natomiast obyczajowo to jest konserwatywne jak tylko może, tak? To znaczy tam pewne rzeczy są sugerowane, pewne rzeczy mogą być wpisane w świat przedstawiony, ale tego nigdy nie zobaczymy. Na to nie ma miejsca w musicalu.
Że tak powiem, ostoją tego konserwatyzmu jest właśnie Maurice Chevalier, który potrafi cię, myślę, że to też jest taka metafora w ogóle całego Hollywoodu, ale musicalu MGM-u zwłaszcza, uśmiechnięta twarz Maurice'a Chevaliera, który był okropnie konserwatywny, śpiewał szowinistyczne piosenki przez pół swojego życia, ale tylko widzisz tą twarz, ten uśmiech, ten francuski akcent w śpiewanych po amerykańsku piosenkach i myślisz sobie, kocham. No po prostu kocham, bo on tak śpiewa, on jeszcze z tym zaśpiewem francuskim, który, wiecie, tak się koduje w kulturze, że to jest przecież miłość, seks i wszystko, co w tym można zawrzeć. Zresztą może tutaj notkę, bo o tym powinnam wcześniej powiedzieć, że właśnie tutaj Kasia o tym wspomniała, że dlaczego MGM i dlaczego mówimy MGM i dlaczego to jest takie ważne, dlatego że, tak powiem, wy wszyscy, którzy tu słuchacie, to kojarzy nam się jednak, ten klasyczny musical kojarzy się z MGM-em. A tak jak Kasia powiedziała, to nie były jedyne filmy, które były wtedy tworzone. I na przykład bardzo popularne były w Paramoncie musicale z właśnie Peretki z Janet McDonald i Maurice'em Chevalierem. Potem Janet McDonald oczywiście przyszła do MGM-u i była z Nelsonem Eddym, tworzyła duet. Ale były też, i to były takie musicale właśnie wyrafinowane, które się działy w takich dziwnych krajach europejskich. Trochę jak sobie pomyślicie dzisiaj o Świątecznym Księciu, to jest ten vibe, nie? Aldowia, te sprawy, to tam właśnie u Lubicza, właśnie w Paramoncie i w tych wszystkich musicalach dokładnie to samo było. No i na przykład musical, oczywiście RKO Freda Astera, to były zupełnie inne musicale, ale jakby pamięć kultury nasza, tak stereotypowo sięga właśnie do tej deszczowej piosenki, do tego Amerykanina w Paryżu, które są szczytowym osiągnięciem musicalu. Kropka.
Jeśli się temu przyjrzymy, to jest tak, że te lata 50. są bardzo konserwatywne w wydaniu MGM-u. No to nie powinno dziwić, to znaczy, często jest bardzo moim zdaniem błędne założenie odnośnie zjawisk kulturowych, to znaczy, zwłaszcza w przypadku kinematografii, że z każdym rokiem wszystko było bardziej liberalne. Że ta wizja świata była coraz bardziej liberalna. Nie, to tak nie działa. To działa falami. To znaczy rzeczy, które działy się w kinie w latach 20. i 30., niekoniecznie mogłyby się wydarzyć na ekranie w latach 40. i 50. No to także wiązało się z tym, że w ogóle powojenne społeczeństwo było bardziej konserwatywne niż to przedwojenne. Też to jest taka budowanie nowych relacji społecznych, nowych ról kobiet i mężczyzn, które były w tym momencie w Stanach Zjednoczonych niesłychanie konserwatywne. To znaczy na tle całego świata, jak na to patrzymy, to mamy takie przerażenie w oczach się nam buduje. Zresztą mam wrażenie, że dzisiaj dzieci tych małżeństw z lat 50. kręcą te seriale i filmy, w których wszystkie kobiety z lat 50. mają depresję i próbują albo zabić swojego męża, albo zabić siebie, albo znikają i uciekają do innego kraju. Więc to nie jest bez związku. Ale rzeczywiście to jest też ważne, tak? To znaczy, że mówimy tutaj o pewnych produkcjach, które są wpisane we wszystko, co się dzieje w kulturze w Stanach Zjednoczonych. Czyli w pewien nastrój, pewne budowanie, pewnych właśnie, chociażby te szowinistyczne piosenki, chociażby to takie, to co się działo między Ginger Rogers a Fredem Astorem w musicalach z lat 30. nie wydarzyłoby się w musicalu z lat 50., bo to są już zupełnie inne role, inne układy i też te kobiety z tych musicali są zupełnie inne. Bardzo często to w ogóle nie są kobiety, to są takie młode dziewczyny, dużo młodsze od swoich partnerów, czasem wręcz takie niemalże wychodzące dopiero z dzieciństwa, co jest takie, powiedziałabym, też ponownie krypne. Ustawiamy te pary zupełnie inaczej i one są mniej równorzędne.
kompetentne. I dlatego też mam wrażenie, że bardzo często jak się krytykuje pewne elementy tego musicalu klasycznego, to od razu myśl lotna biegnie w kierunku MGM-u i tego, co się działo w tamtych musicalach.
Mi się wydaje, że to też nie jest tak, że ta frywolność lat 30. przedkodeksowych w kinie, tutaj mówię oczywiście o kodeksie Hayesa, który był autocenzurą, spowodowaną, kolejny raz użyję tego słowa, rozchełstaniem gwiazd, które wywoływały kolejne skandale, które przekładały się na profity studiów, a to z kolei się przekładało na profity finansjerów. Stąd właśnie, żeby rząd nie nałożył, a nie żeby nie było żadnej zewnętrznej instancji cenzurującej filmy, to Hollywood stworzyło swoją własną instancję, czyli kodeks Hayesa, który został wprowadzony tak na dobre w 1934 roku i gdzieś mniej więcej do okolicy premiery Psychozy Alfreda Hitchcocka funkcjonował. No to właśnie, to ta frywolność, ona nie uciekła, ona się po prostu schowała. I przez sam fakt, że był na przykład ktoś taki jak Vincente Minnelli, otwarcie gej, zanim został zatrudniony w MGM-ie i potem realizujący swoje fantazje nieseksualne jakby w żaden sposób, chociaż oczywiście i tak to się zdarzyło, widzę pirat, wydaje mi się. Nikt tak nie patrzył na Gina Kelly'ego chyba, jak Vincente Minnelli na niego patrzył w Piracie w Obcisłych gadkach. To wydaje mi się, że jakby wszystko to, co musiało stać wyrugowane, nie zostało wyrugowane, bo kultura tak nie działa, tak? To znaczy, że kultura pamięta, co się kiedyś wydarzyło, jedyne, co możesz zrobić, to gdzieś tam to schować i sprzątnąć pod dywan, ale to pod tym dywanem będzie i w końcu jak będziesz odkurzać i coś będziesz próbował zrobić, to ostatecznie ten kurz tak bokami gdzieś tam wyjdzie, nie? I wydaje mi się, że stąd też ta popularność MGM-u, bo my lubimy dekodować. To jest tak jak z PRL-em. My lubimy dekodować, co tak naprawdę reżyser miał na myśli, kiedy to robił i czy miał na myśli rząd PRL-u i czy krytykował PRL. I tak samo w MGM-ie, stąd te wszystkie opasłe tony o kampie, o homoerotyzmie, o niepoprawnej rozrywce, o tej krypności. Jakby no, mamy rzeczywiście podbitkę, tak, że mamy te takie musicale o młodych dziewczętach, na przykład Daddy Long Legs. Bardzo młoda dziewczyna, która właściwie zostaje wyciągnięta z pensji, żeby się uczyła na studiach, które finansuje jej Fred Astaire, który jest chyba prawie 3 dekady od niej starszy w tym filmie. I zresztą to nie jest przemilczane. Ten wątek się pojawia na końcu, że on zdaje sobie sprawę, że jest dla niej za stary, ale ona przecież tak go kocha, wszystko się dobrze kończy, nie? I jakby to, co się tam dzieje, to, co się tam mieli, no właśnie, to się mieli. To się mieli być może pod jakąś bardzo ozłoconą, przepastną, ubraną w gobeliny zasłoną, ale to się dzieje.
To jest ta zasada krytyki tekstów źródłowych na historii. Pierwsze pytanie to, co w tekście jest, a drugie pytanie, czego w tekście nie ma. I czasem to, czego w tekście nie ma, mówi nam dużo więcej o tym świecie niż to, co w tekście jest. Nie? Ja się absolutnie zgadzam, zresztą to tak jest w ogóle ze społeczeństwami, tak? No, ze społeczeństwa lat 50. nie zniknęły pewne osoby, grupy, rządze, ale kultura bardzo mocno starała pokazywać to, że jakby ich nie było. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotne i zresztą dlatego zgadzam się z tobą, że te musicale wciąż przyciągają i wciąż bardzo chętnie do nich wracamy. Chociaż to nie jest wszystko, bo moim zdaniem tym, co jest rzeczywiście kluczowe w tych musicalach MGM-u, to, że one są niesamowicie dobrze zrealizowane. To znaczy, jesteśmy już ponad pół wieku, no właściwie 70 lat jesteśmy od tego momentu. Ja wiem, teraz wszyscy zaczęli mocno liczyć, że jednak 2000 rok nie był 2 lata temu. Ja wiem, ja też drastycznie to przeżywam. Ale nie zmienia to faktu, że pod względem realizacyjnym, pod względem wykorzystania technikologu, wykorzystania, nie wiem, szerokiego planu, wykorzystania bardzo, bardzo różnych technik filmowych, no to są po prostu wspaniałe rzeczy, tak? Nie jest przypadkiem moim zdaniem, że tyle osób doznaje olśnienia oglądając Deszczową piosenkę. I to olśnienie jakby w naszym pokoleniu, tak? Kiedy myśmy już widzieli wszystko. Oglądaliśmy filmy realizowane przy pomocy technik komputerowych, widzieliśmy już na ekranie naprawdę każdą fantazję, jaką można sobie chyba wymarzyć. A jednak tak dobrze zrealizowany film, mimo że ma błahą fabułę, wciąż do nas przemawia. I to jest moim zdaniem ten element, o którym absolutnie należy pamiętać, że każdy z tych filmów może usiąść, obejrzeć i nawet jeśli myśli sobie, to jest krypne, dziwne, czego tutaj nie ma, to realizacyjnie właściwie nie masz, nie widzisz, co można byłoby przestawić.
Zgadzam się i w 100% i zgadzam się też z tym, że to jest perfekcyjnie zrealizowane, ale też w obrębie pewnej bardzo konkretnej konwencji, czyli tego, że to jest świetnie zrealizowane na przykład na scenie i są wspaniałe kostiumy i wspaniałe dekoracje, ale oczywiście to jest film, który krzyczy, ja jestem zrealizowany w studiu. I to jest też piękne, bo jeżeli ktoś kocha tę konwencję, tak jak ja ją kocham, to jemu to kompletnie, czy jej to kompletnie nie przeszkadza i wydaje mi się, że taką emanacją tej miłości, jakby z pełną świadomością tego, co tam się tak naprawdę wydarza w tych musicalach MGM-u, jest serial Schmigadoon, który pokazuje właśnie, że jakby ta sztuczność, że to, że my widzimy, że to jest namalowane tło, to jest coś, co my akceptujemy z brzegu, bo to jest punkt wejścia, żeby ukochać ten świat, żeby w niego wejść, musisz powiedzieć sobie, okej, nie przeszkadza mi, że scena ma 3 metry głębokości, a za nią już jest tylko namalowane góry i las, tak jak w Brigadoon, które miało być kręcone w plenerach, ale nikogo już nie było na to stać, to myślisz sobie, okej, akceptuję i wtedy to wszystko kocham, wtedy to wszystko lubię i wtedy to, co jakby, to gdzie oni pracowali, nad czym pracowali, jest zrealizowane absolutnie perfekcyjnie i to też były kwestie priorytetów, tak? To znaczy, gdzie położyć nacisk na te nasze techniczne zdolności, czyli nie na jakieś tam bardzo precyzyjne odtwarzanie piątego planu, który nie jest bardzo istotny, tylko jak zachwycić bogactwem strojów, jak zachwycić choreografią, którą wykonuje 100 tancerzy, czy 100 tancerek, tak jak właśnie w Secret Follies. Chociaż tam akurat jest taki moment bardzo śmieszny, uwielbiam go oglądać na zapętleniu w jednym z numerów, jakby to oni niosą jakieś takie drzewa sztuczne. I to jest element ich kostiumów i w pewnym momencie ta babka się tak chwieje, bo gdzieś się tam zaczepiła o to drzewo i to tam jest, to tam zostało. Bo chyba już było za drogo, żeby to nakręcić na nowo. No to trzeba powiedzieć, że oczywiście te kieszenie nie były bez dna. Stąd też ta realizacyjna taka buta, bo właśnie, były pewne ograniczenia i praktycznie nie kręciło się w plenerach, to jest raz. Gene Kelly miał duże szczęście, że miał kilka dni realizując On the Town, tu odsyłamy do naszego odcinka do tego o tym musicalu. Ale zasadniczo kręcili wszystko w studiu, co było dużo, dużo tańsze i recyklingowali swoje poprzednie dekoracje, swoje poprzednie kostiumy, więc nie trzeba było wydawać nowych pieniędzy na nowe dekoracje. Jak sobie zobaczycie taki film pochwalny dla MGM-u, czyli That's Entertainment, to jest rozrywka, gdzie Gene Kelly przechodzi starymi ulicami Nowego Jorku, studyjnego Nowego Jorku w Los Angeles, jakby to zobaczycie, że to są te ulice, które widać w musicalach z jego udziałem. A to jest film z 76 roku. Czy trzeciego.
Zresztą to jest absolutnie cudowna rozrywka, słuchajcie. Jeśli chcecie, kiedyś wam się nudzi w życiu, to śledzenie, czy ja znam ten strój z innego filmu MGM-u, to jest tak równie zabawne, co śledzenie, czy ja znam te stroje z innej ekranizacji Jane Austen BBC. Jakby to jest ten sam. Oni tam wszyscy się śmieją, że BBC ma 6 planów i 5 strojów i je po prostu wymienia, bo nie mają kasy. Natomiast wydaje mi się, że to też jest dosyć ważne. Znaczy przez to, że to są właśnie rzeczy realizowane w studio, które wymagają na samym początku od widza, żeby wszedł w pewną konwencję, żeby powiedział sobie, okej, dobrze, to jest film, w którym muszę uwierzyć właśnie to, co mówi, że ta scena nie ma 3 metrów, że tam naprawdę jest las, dom, wszystko. To sprawia też, że wejście w konwencję musicalu jest dużo prostsze. Okej, wchodzę w deszczową piosenkę, czy wchodzę w Amerykanina w Paryżu i nie zadaję pytań. Tak? Ja wiem, że ten Paryż jest namalowany i ja wiem, że to nie jest prawda, ale jednocześnie emocjonalnie mogę przeżyć wszystkie moje emocje, no i nie mam tego, dlaczego oni śpiewają. Nie zadawajesz pytanie, czemu ktoś śpiewa na tle namalowanego lasu, bo już musiałeś wejść w namalowany las i powiedzieć, ten las jest prawdziwy. Więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ważny element, który sprawia, że to jeszcze mocniej działa, tak? Bo na wstępie musimy kiwnąć głową, podpisać scenograf i powiedzieć, rozumiemy, to jest inny świat.
I to jest też taki moment, w którym orientujesz się, że dlatego właśnie te filmy dalej działają, że one się nie starzeją. Dlatego, że jak obejrzysz film, który ma już bardzo dużo cyfr w sobie, a był taki moment, kiedy już zastępowano cyfrą absolutnie wszystko. Mi się wydaje, że to był gdzieś tak już chwilę po premierze ostatniej części Władcy Pierścieni. Tak, 2006, 5, 7, 8, te lata. To był ten moment, kiedy, a dobra, no nie stać nas na wyjazd, na plener, dobra, to green screen i dawaj, nie? I te filmy się potwornie ogląda. Te filmy z tamtych czasów, zresztą dzisiaj wiele filmów po 6 latach od premiery trudno się ogląda. Bo to są filmy, w których jakby widać ten komputer na maksa. No ja ledwie wczoraj oglądałam Harry'ego Pottera z 2001 roku i tam są takie momenty, gdzie naprawdę bardzo mocno widać komputer. No i oczywiście w MGM-ie tak, oni by po prostu zrobili smoka z papieru, jakiegoś Pepe Merche i on by był po prostu na nitkach, co nie? I jakby nikomu by to nie przeszkadzało, ale miałoby się poczucie, że to jest coś materialnego, co przed kamerą zostało postawione i nakręcone. I to jest, wydaje mi się, jakoś tam bardzo kluczowe, że te elementy, które my widzimy, to są elementy, które się wydarzyły i elementy, które materialnie są namacalne lub były namacalne. Nie? Że jakby te musicale to nie są, tam nie ma nic efektów specjalnych cyfrowych, bo nie mogło być. I wobec tego my czujemy, że to, co się wydarzyło przed ekranem, to się naprawdę wydarzyło.
Tak, a jednocześnie, no tutaj trzeba powiedzieć, że to są takie bardzo eskapistyczne musicale. Znaczy w swojej treści, w tym świecie przedstawionym, w tym, że one się właściwie praktycznie nie odnoszą do rzeczy, które stanowią codzienność widza. Jak oglądamy te musicale, one są cudowne, ale one nas przenoszą w pewien inny świat i w tym świecie czujemy się bardzo dobrze, dlatego często ludzie oglądają je, jak na przykład są chorzy, albo jest im smutno, albo chcą, żeby ktoś ich przytulił, prawda? Meet Me in St. Louis jest takim cudownym musicalem do oglądania, jeżeli ktoś ma grypę. Warner Bros. Mógł mieć rzeczy, które są krytyczne. Musicale Rodgersa i Hammersteina, które były w 20th Century Fox, mogły krytykować pewne problemy społeczeństwa amerykańskiego. Ale w świecie MGM-u człowiek miał spokój, że się tak wyrażę. A jak wiemy, nawet dzisiaj, patrząc na wielkie przeboje kinematografii, fotografii. Bardzo lubimy produkcje, które pozwalają nam uciec, znaleźć się w innym świecie, nie myśleć, bo wiecie, w świecie dzieją się różne rzeczy. W latach 50. działo się dużo, dużo różnych rzeczy, a przełom lat 40. i 50. no to właściwie świat się budował na nowo i miło się wybrać do miejsc, które nie istnieją.
Bardzo się śmieję z tego, że nawet te wyjściowe problemy, które są zasadniczymi problemami tych musicali, jakby potem na końcu nie istnieją. To znaczy, co się stanie z Toto, kiedy Dorotka wróci do Kansas w Czarnoksiężniku z Oz? To było zawsze najbardziej zasadnicze pytanie, które zadawałam temu filmowi, do tej pory je zadaję. Pytanie, no okej, czyli Gene Kelly, decydujesz się zostać w Brigadoon ze swoją miłością Sid Charisse i pojawiać się jakby w rzeczywistości tylko raz na 100 lat, tak? Jakby, a co z twoim życiem? Czy tobie się podoba, że zostaniesz tam i będziesz tylko żył przez jeden dzień raz na 100 lat? Czy w Amerykanie w Paryżu, tak? Co z tymi ludźmi, którzy zostają porzuceni, dlatego że inni ludzie się w sobie zakochali? No właśnie, co z tym różnicą wieku, tak? Fajnie, że Leslie Caron kocha Freda Astera, który jest od niej 30 lat starszy i tu nie chodzi o żaden ageism, a tak? Ale jakby my wiemy, że on ma te problemy, że on zadaje sobie to pytanie.
Tu mamy odpowiedź, dlatego że Daddy Long Legs jest ekranizacją książki. Pierwszy to jest Tajemniczy Przyjaciel. Drugi tom to jest Mój Kochany Wrogu. Ja kocham obie te książki. I ja czytam drugą tom i oni będą szczęśliwi, więc od razu chcę powiedzieć. I przyjaciółka głównej bohaterki założy ośrodek dla sierot i zakocha się w takim człowieku, który jej tam pomaga. I ja wiem, że to jest problematyczny tekst, ale ja go kocham. Dziękuję, to był przerywnik.
Ale to nie, doskonały przerywnik, natomiast tu mi w ogóle nie chodzi o to, czy taka para ma sens, nie? Tylko wiesz, jakby ostatnia nuta tego filmu to jest taka nuta, kiedy Fred Astaire mówi sobie, kocham ją, ale czy ja dam radę, nie? Jakby, czy to jest okej, że ona mnie kocha? Po czym ona mówi, jest okej, że cię kocham. I jakby tak jakby jego wątpliwości już nie miały znaczenia, one przecież będą żyć w nim, bo to tak przecież nie działa, że takie wątpliwości jakby człowiek usuwa pod wpływem jednego zdania. Więc jakby wiecie, te problemy, od których często wychodzimy w danym filmie, to tak jak ten Toto, przez którego Dorotka ucieka do Oz. To jest moim zdaniem taki emblematyczny jednak przykład, no nie zostają rozwiązane, ale ten musical ma taką jakby urodę i tak cię czaruje tym światem, że ty totalnie zapominasz. I dopiero czasami przy dyskusji, jak z kimś pogadasz, to sobie myślisz, ej, ale zaraz, tak naprawdę, czy to rozwiązaliśmy to wszystko? Już jest wszystko okej? Okay? Tak? Jakby spoko? No i jakby wydaje mi się, że to jest wielka siła tych musicali, mimo wszystko paradoksalnie, że one potrafią właśnie odwrócić to, co my tak bardzo lubimy w kulturze, czyli opowieści od początku do końca, zwięzłą, spójną fabułę. Tutaj te fabuły są pretekstowe bardzo często, bo najważniejsze są postaci i to, co te postaci będzie łączyć i to, jak oni będą mogli wyśpiewać to, co ich łączy.
I słuchajcie, i to tak powoli zbliżamy się do końca tej takiej naszej piguły wiedzy. Wydaje nam się, że już jesteście przygotowani mniej więcej do tego, żeby oglądać te filmy i krytycznie, ale też bez pretensji do samego siebie, bo ja mam wrażenie, że czasem jak wracamy do tekstów starszych, to mamy takie, czy mi wolno się dobrze bawić na tym musicalu? Ja uważam, że jeśli podchodzimy krytycznie, to tak zdecydowanie wolno, a też jednocześnie zachęcamy was w ogóle do tego, że jeśli oglądacie jakiś musical, jeśli widzicie na przykład właśnie tego lwa, który ryczy na samym początku, to żeby od razu przestawić się na pewne myślenie, żeby pamiętać, co tam się działo. Ale to nie koniec naszego odcinka, bo słuchajcie, mamy gościnie dzisiaj. Patrycja, przedstaw.
Dzisiejszą gościnią będzie Patrycja Włodek, autorka książki Kres niewinności, która właśnie traktuje o latach 50. w amerykańskim kinie i nie tylko o musicalach, ale także. I Patrycja jest także wykładowczynią akademicką i mamy nadzieję, że rozmowa będzie chłodna.
Potem będziecie już znali Patrycję i będziecie mogli przeczytać też jej książkę, która jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Do rozmowy w takim razie.
Jest już z nami gościni trzeciego odcinka W tym piosenki, trzeciego odcinka drugiego sezonu. Patrycja Włodek, czyli wykładowczyni Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Witamy cię serdecznie. I zaprosiłyśmy cię dlatego, że napisałaś wspaniałą książkę, Kres niewinności, która jest poświęcona właśnie kinu lat 50., kinu amerykańskiemu lat 50. I co prawda o musicalach tam nie ma zbyt dużo, ale jest właśnie o całym tym fermencie, o wszystkim tym, co się wtedy działo, o kinie młodzieżowym, który jest bardzo bliskie mojemu sercu. No i rzeczywiście cały ten kontekst jest też dla nas przydatny i być może dla naszych słuchaczy i słuchaczek, którzy wysłuchali teraz odcinka o właśnie Złotej Erze musicalu, która tak się składa, pokrywa się właśnie z erą Eisenhowera. I czy chciałabyś jakoś skomentować ten nasz temat odcinka, czyli właśnie te słynne MGM-owskie wielkie musicale Artura Frida i taką cukierkową wizję Ameryki, która w latach 50. wiodła prym w musicalu.
skoro już został wywołany tytuł książki i lat 50., to chcę powiedzieć, że musicale wpisywały się w wizję kinematografii, w wizję rzeczywistości, którą kinematografia lat 50. proponowała. Bardzo wyraźnie widać, że chociaż z jednej strony musicale oczywiście są nierealistycznymi gatunkami, no bo wiadomo, że konwencja jest taka, że nagle bez jakiejś motywacji ludzie zaczynają śpiewać i tańczyć, ale z drugiej strony, podobnie jak i komedie romantyczne, kino obyczajowe, specyficzne dla tamtej ery, także musicale proponowały określoną wizję świata, taką, jaka wówczas była systemowo promowana. To bardzo wyraźnie widać, niezależnie od tego, czy to są musicale osadzone współcześnie do czasów realizacji, czyli właśnie w latach 50., czy to są musicale osadzone historycznie, czy to są backstagery pokazujące kulisy przygotowania jakiegoś musicalowego show, czy to są musicale właśnie te z niemotywowanymi numerami. W każdym z nich można znaleźć jakiś odcinek tej rzeczywistości, ale z drugiej strony to, co jest ciekawe, to też czasem, momentami można znaleźć elementy subwersywne, mimo że musical co do zasady jest uważany za gatunek konserwatywny, więc musicale także są lata 50. na bardzo, bardzo rozpędzone.
I ty też pięknie wspominałaś w swojej książce właśnie o tej tradycji retromańskiej, nostalgicznej, o tym, jak kultura bardzo często lubi wracać do tej niedalekiej przeszłości i ją romantyzować, i przecież flagowy przykład musicalu Złotej Ery, czyli Deszczowa Piosenka, jest dokładnie takim przykładem. I w ogóle polecamy wszystkim twoją książkę, bo ona właśnie wspaniale pokazuje całą tą epokę i tak bardzo dobrze chwyta jej zeitgeist, więc myślę, że polecam. Polecamy serdecznie, przeczytam Oddechy do dechy. Jest to też książka napisana fajnym, przystępnym językiem, a jednocześnie wprowadzająca bardzo dużo fajnych terminów, takich, które można pomagają być może ująć właśnie tę dekadę. Może nawet nie teoretyczne ramy, ale pozwalają wyznaczyć kierunki. I teraz ja oddaję już głos Kasi, bo Kasia prowadzi nasz wielki musicalowy quiz i Kasia ci wyjaśni tak naprawdę, o co w nim chodzi, bo chodzi o to, żeby cię tutaj obnażyć.
Prawda jest taka, że zapraszamy gości, a potem chcemy ich poznać. Ale żeby naprawdę poznać człowieka, to trzeba go zapytać o jego ulubione musicalowe preferencje. Od razu chcę powiedzieć, że poprzez pytania o musicale mamy na myśli zarówno musicale filmowe, i to zawsze się bardzo uśmiechamy, ale zdajemy sobie sprawę, że musical to także gatunek, który występuje na scenie, który występuje w serialu, w telewizji, więc jeśli przyjdzie ci do głowy na przykład musical sceniczny, to nie kończymy wywiadu, tylko trwa dalej, zadajemy dalej pytania. Zdajemy sobie z tego sprawę, że te odpowiedzi zwykle są nieperfekcyjne, ale zawsze będziemy bardzo zadowolone, jeśli na przykład odpowiadając nam masz jakąś historię, anegdotę, uwagę, spokojnie podziel się z nami, bo chcemy cię musicalowo lepiej poznać. Taki jest nasz mały projekt, że filmoznawca po filmoznawcy, krytyk po krytyku, bloger po blogerze staramy się musicalowo obnażyć po prostu bijące serce tego narodu. I pierwsze pytanie, jakie mamy, to jaka jest twoja pierwsza myśl, kiedy słyszysz słowo musical?
Będę bardzo nieoryginalna, Deszczowa Piosenka. To jest musical, z którym no, trudno mi mieć jakąkolwiek anegdotę, bo jest to taki film, który nie pamiętam nawet, kiedy go widziałam pierwszy raz. Pewnie kiedy jeszcze nie znałam takich słów jak konwencja i musical zintegrowany z całą pewnością, ale to jest jeden z tych musicali, do których zawsze wracam i do których wiem, że na pewno będę wracała, bo są takie musicale, które owszem podobały mi się, ale nie bardzo sobie wyobrażam, żebym miała oglądać je jeszcze raz albo w całości. Zwłaszcza, a Deszczowa Piosenka to jest taki film, który regularnie oglądam. I też to jest pierwsze moje skojarzenie z pojęciem musicalu, dlatego że wydaje mi się, że to jest taki musical ostateczny, doskonały, który ma wszystko na wielu poziomach, w wielu wymiarach i to wszystko jest w idealnym momencie, kiedy powinno się zdarzyć w filmie, więc to jest dla mnie takie ucieleśnienie idealnego musicalu filmowego, który jednocześnie mimo swojej idealności jest bardzo wspaniały, bardzo wdzięczny w oglądaniu i za każdym razem się śmieje. I nawet się śmieję, jak oglądam na YouTubie wybrane numery, więc co robię często.
Muszę powiedzieć, że musimy zacząć kolekcjonować członków fanklubu Deszczowej Piosenki, bo on się nam ewidentnie kształtuje w tych pytaniach, więc to bardzo dobrze, bo my też lubimy Deszczową Piosenkę, zresztą od niej zaczęłyśmy, więc jakby my też usłyszałyśmy słowo musical i pomyślałyśmy Deszczowa Piosenka.
Deszczowa Piosenka jest zawsze, ile razy trafię na jakiś tekst o musicalach, to jest napisane Deszczowa Piosenka to jest ten musical, który podoba się nawet ludziom, którzy nie lubią musicali, więc no chyba to jest bardzo, bardzo szeroki fan klub.
To jest ten, który podoba się wszystkim, którzy nie lubią musicali, a jednocześnie nie proponuje tak naprawdę żadnej subwersji. On nie odwraca, nie jest antymusicalem, nie jest musicalem Boba Fossiego, nie jest niczym jakby, co sprawia, że moglibyśmy przestać wierzyć w działanie musicalowej formuły, jest jej ostatecznym spełnieniem i to jest też bardzo ciekawe.
Żeby było jasne, za Patrycją wisi plakat Deszczowej Piosenki. żeby było jasne, że Patrycja jakby tutaj podąża tam, o czym mówi. A jaki jest twój ulubiony musical? Poprzez ulubiony mamy na myśli bardzo szeroką kategorię. Wiemy, że wybranie jednego ulubionego musicalu to przynajmniej dla nas jest rzecz niemożliwa, dlatego zaburzyliśmy podcast. Natomiast taki właśnie, do którego najchętniej wracasz, jeśli to jest Deszczowa Piosenka, możesz powiedzieć Deszczowa Piosenka, nie przerwiemy wywiadu.
To jest Deszczowa Piosenka, ale to jest tak, jak powiedziałaś, no nie sposób wybrać ulubionego filmu, nie sposób wybrać ulubionego aktora, aktorki, a nie sposób też wybrać ulubionego musicalu. I gdybym miała powiedzieć, oprócz Deszczowej Piosenki wskazać, to myślę, że wskazałabym musicale z lat 30. Z jednej strony Busby Berkeley, który te filmy są po prostu tak wspaniałe, że nie sposób się od nich oderwać, bo nie tylko chodzi o to, co ja bardzo, bardzo lubię w musicalu, to znaczy rozbuchany numer taneczny. Ja bardziej lubię taniec w musicalu, to jest dla mnie ważniejsze, taniec niż śpiew, więc właśnie Busby Berkeley jest tutaj idealny.
And we're back! Jesteśmy z powrotem na tym miejscu, dlaczego przerywam, bo poprzedni gość, czyli Kamil Kalbarczyk powiedział, że on tak naprawdę tańca w musicalu nie potrzebuje, więc dobrze, że jest ktoś taki znowu teraz, kto przywraca wiarę w musicalowych fanów i fanki.
To ja właśnie mogę powiedzieć, że z wyjątkiem The Man That Got Away z Narodzin Gwiazdy, piosenka śpiewana przez Judy Garland, to jest sama piosenka, tam nie ma tańca, to z wyjątkiem tego numeru nie potrzebuję śpiewu, wystarczy mi taniec. Dlatego te musicale z lat 30. tak mi się podobają, bo chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że tam są te bardzo rozbuchane, bardzo fantazyjne numery, to jeszcze tam są fajne scenariusze, takie w duchu lat 30., trochę nawiązujące do screwball comedy, bardzo błyskotliwe, bardzo, bardzo zaskakujące momentami, jeśli chodzi o to, co jest mówione, jaki jest temat tych filmów. A z drugiej strony w latach 30. Fred Astaire i Ginger Rogers tańczyli i tutaj do tych filmów też bardzo lubię wracać, mimo że nie będę ukrywać, zawsze mam problem z tym, żeby pamiętać, który był który i który był o czym, bo przecież tak naprawdę każdy jest o Fredzie i o Ginger, ale jak Fred Astaire tańczy na przykład z Ritą Hayworth, to także jest to bardzo, bardzo bliskie mojemu sercu, więc to jest właśnie ten typ musicalu, który szczególnie lubię.
No tak, Fred Astaire jakby musiał powrócić. Jakby Patrycja powiedziała, że w tym sezonie będzie mówiła mniej o Fredzie Astaire, więc jakby ten obowiązek spada na naszych gości ewidentnie. Dobrze, a twoim zdaniem, jaki jest najbardziej niedoceniony musical? Przez niedoceniony mówię, nie że nie zdobył powiedzmy nagród, tylko że ludzie o nim nie słyszeli, a twoim zdaniem jednak usłyszeć powinni, tak? Że gdzieś tam wypada ludziom często, jak próbują na przykład zanurzyć się w świat musicali. Albo że ty go uwielbiasz, a ludzie w ogóle nie rozumieją, o co chodzi.
Wydaje mi się, że tutaj wiele tytułów można byłoby wymienić. W tym momencie mogłabym wskazać na Brigadoon, ponieważ wiem, że to była klapa po premierze. Jednocześnie jest to bardzo dziwny musical, ale to, co mnie przekonuje w nim, oprócz absolutnie pięknych sukienek Syd Sherrys i wspaniałych numerów dwóch, Gina Kelly'ego i Syd Sherrys, to jest to, że idę o zakład, że gdyby Christopher Nolan był fanem musicali, to jest musical dla niego, dlatego że koncepcja czasoprzestrzeni jest w tym filmie bardziej skomplikowana niż w Tenet, a jednocześnie miłość przekracza wszelkie wymiary, dokładnie tak jak w Interstellarze, więc myślę, że to może być powód, dla którego w latach 50. ten musical zrobił klapę, a dzisiaj nikt do niego nie sięga, no bo ciągnie się za nim ta zła sława i dopiero dopóki Christopher Nolan nie nakręci remake'u tego musicalu, to obawiam się, że jest on skazany na niedocenienie.
Znaczy, chciałabym powiedzieć, że po pierwsze wizja Christophera Nolana kręcącego własny Brigadoon jest tak piękna, że ja myślę, że my będziemy lobbować, tak? Jak ktoś nas będzie pytał, co powinni kręcić, to będzie to. A po drugie, bardzo mnie interesuje twoja odpowiedź, bo sobie zdałam sprawę, w jakiej bańce człowiek żyje. Bo dla mnie Brigadoon to jest przecież ten musical, który wszyscy znają, bo przecież jest do niego tyle odwołań dowcipnych, komediowych, jakby dlatego, że on między innymi tak bardzo nie ma sensu, w cudzysłowie.
Jest cały serial, który jest hołdem dla tego musicalu.
Tak, i to ja sobie zdaję sprawę, że rzeczywiście, podejrzewam, że gdybym przepytała większość moich znajomych, to nie widzieli Brigadoon. Ale tak, zgadzam się, jakby to jest taka odpowiedź, za którą ja się całym sercem zgadzam. Nasze kolejne pytanie jest takie podwójne, łamane. Trochę na nie odpowiedziałaś, więc to następne pytanie jest takie dwuczłonowe. Za co najbardziej lubisz ten gatunek, czyli musicale, a za co go najbardziej nie lubisz? Przy czym lubisz, nie lubisz, to są absolutnie, jak wszyscy wiemy, nasze prywatne emocje, więc jakby tutaj możesz sama to zdefiniować, co to znaczy, za co nie lubisz musicali.
Najbardziej lubię taniec. Lubię, żeby był bardzo rozbuchane, bardzo złożony numer taneczny. Lubię, żeby było stepowanie. Stepowanie w każdej formie, na każdej przestrzeni, w każdej powierzchni, to jest to. Ale bardzo lubię też, jeśli czuję, mam takie poczucie amatorskie, bo nie mam zielonego pojęcia o tańcu, ale lubię mieć takie poczucie, że twórcy choreografii, twórcy filmu myślą musicalem, myślą choreografią, to znaczy mają takie poczucie, potrafią to zrobić, że tak jak musical nakazuje rzeczywiście pewne rzeczy, emocje, zamiast zostać zwerbalizowane, zamiast zostać udosłowione w jakiejś tam innego rodzaju scenie, są wyrażone tańcem. I są takie musicale, które doskonale to robią. Oczywiście Deszczowa piosenka jest fantastyczna pod tym względem, ale wskazałabym na przykład pierwszą wersję West Side Story, gdzie wszystko jest zintegrowane w muzykę, gdzie pewnych rzeczy, na przykład przemocy pomiędzy gangami, nie trzeba pokazywać jako mordobicia, dlatego że można to zrobić w choreografii. Co więcej, West Side Story jest też wspaniałe pod tym względem, że nawet fragmenty filmu, które nie są numerami muzycznymi, są zrobione tak, że widać było, że twórcy obaj myśleli o tym musicalowo, na przykład tak jest zrealizowane scena śmierci Tony'ego w finale, kiedy Chino strzela mu w plecy i on wpada w ręce Marii i oboje osuwają się na ziemię. I to jest musicalowe, to nie jest numer muzyczny, ale to jest musical. Tak samo jak jest scena wyboru broni przed ustawką, ona ma taki fantastyczny rytm, tempo. Jest taka wymiana pomiędzy tymi dwoma chłopakami, którzy tam mówią tutaj skały, kamienie, noże, coś tam, coś tam. I to też jest zrobione tak jak musical, bo to ma tempo musicalowe. Więc bardzo to lubię. I na przykład dlatego lubię Chicago Roba Marshalla, dlatego że tam rzeczywiście każdy numer o czymś opowiada, każdy ma swój temat, a to wszystko jest razem spójne jako ta historia Roxy Hart. Natomiast w momencie, kiedy po prostu to jest numer, który ma być, bo jest musical, i trochę mi brakuje tego takiego właśnie vibe'u, wyrażania czegoś innego przez piosenkę, przez taniec, to wtedy lubię troszeczkę mniej, ale jeśli jest ładnie zrobiony, to nigdy nie narzekam. No i właśnie teraz mogę przejść do tej drugiej części, to znaczy nie lubię, jeśli nie ma tego dodatkowego vibe'u, jeśli to nie wyraża za bardzo, kiedy mi się wydaje, że to jest jakoś tam przypadkowe. No i czasem po prostu nie lubię tych filmów. Czasem po prostu wiem, że jest coś takiego, no nie przekonuje mnie. No wiem, że oglądam wybitny, ważny musical, ale po prostu tego nie czuję. Tak jakbym to przez szybę oglądała. Nie wiem, czy mogę wymienić jakikolwiek tytuł.
Tak, koniecznie.
No na przykład muszę wyznać, że Amerykanin w Paryżu jest dla mnie takim filmem. Bardzo mi się podoba oczywiście ten balet z finałowej części, zwłaszcza kiedy jest ten taki najbardziej rozpoznawalny moment i kiedy Gene Kelly z Leslie Caron na rękach tańczy. To jest taki bardzo płynny, bardzo piękny ruch we mgle. Ale jako całość ten film mnie nie przekonuje i nie wiem, dlaczego mam czekać półtorej godziny błahej i nieciekawej fabuły po to, żeby zobaczyć te 17 minut. No i oczywiście YouTube przychodzi tutaj na ratunek, ponieważ dzisiaj mogę obejrzeć te 17 minut bez całego filmu, więc po prostu są czasem całe filmy, których jakoś tam nie kupuję.
Muszę powiedzieć, że bardzo mnie bawi ta twoja odpowiedź, ponieważ znam ludzi, którzy mają takie, czemu po tym filmie nagle jest 17 minut, które muszę obejrzeć? Znam ludzi, którzy mają dosłownie odwrotną reakcję i to jest tak, czemu tam nagle jest balet? Chociaż zgadzam się, że rzeczywiście kulturowo ten balet jest ważniejszy od całej reszty tego musicalu.
Lepszy i lepszy.
Pięknie też powiedziałaś o tym stepowaniu, bo to jest też taka trochę sztuka wymarła dzisiaj w musicalu. Ja nie pamiętam filmowego musicalu, w którym byłoby porządne stepowanie ostatnich lat, ale tu nie wiem, czy widziałaś się tutaj, bardzo wielkie podziękowania swoje kieruję dla mojej współprowadzącej podcastu, bowiem powiedziała mi o tym kanale na YouTube, w którym w pandemii zaczęto jakby na dwa dni udostępniać, ten cały weekend zdaje się udostępniać musicale sceniczne. Było wspaniałe wystawienie 42nd Street. Bardzo stepowane i jest wspaniały cały numer na YouTubie. I po prostu ja nie mogłam się napatrzeć na to, bo po prostu mówię, no wreszcie ktoś nie baletuje, nie tańczy tańca towarzyskiego, tylko po prostu stepuje.
Tak, ja bardzo, bardzo lubię stepowanie, ale też zauważyłam, tutaj będzie fatalny przykład musicalowy, to znaczy Koty. Tam jest scena stepowania i nie mogłam uwierzyć w to, że ktoś pokazuje scenę stepowania na zbliżeniu. I jest pokazana osoba, która stepuje, ale nie są pokazane jej nogi. I to jest tylko jedna z tych rozlicznych rzeczy, która nie wyszła w tym musicalu. Ale no właśnie, ponieważ to stepowanie wydaje się taką sztuką wymarłą, więc wydaje się, że też ludzie nie bardzo wiedzą, jak je filmować. No ja pokładam pewne nadzieje w biopiku Freda Astera, ponieważ wiem, że Tom Holland potrafi stepować. Wszyscy widzieli Umbrella, więc mam nadzieję, że tutaj będą pokazane także jego nogi.
Tylko już robimy taki diss na współczesne filmowanie stepowania, to chyba najgorzej filmowaną współczesną sceną stepowania jest scena z Króla Rozgrywki, gdzie powinien Hugh Jackman stepować. Wiemy, że umie stepować, bo właśnie gra w Music Manie na Broadwayu, tam jest stepowanie więcej niż można sobie wyobrazić. Widzieliśmy, że wcześniej umiał stepować i jest zbliżenie na same nogi, w związku z tym nie widzimy całej sylwetki aktora, w związku z tym nie jesteśmy w stanie nawet, podejrzewam, że wiele osób, które nie zna musicalowej kariery aktora, nawet nie wie, że to on, tak? Więc to nie rozumiem, jak można to robić aktorom, którzy muszą się nauczyć choreografii, a potem nagle każdy, kto pójdzie do kina, nie zauważy jakby całego tego ruchu ciała, co w przypadku stepowania jest ważniejsze niż same stopy. Cieszę się, że możemy trochę powentować na to, jak się współcześnie kręci stepowanie. Dobrze. Ostatnie pytanie z pierwszej części pytań to: jaki jest twój ulubiony numer musicalowy? Bo numer musicalowy można mieć ten swój jeden taki ukochany, nawet jeśli całego filmu się nie lubi.
Tutaj myślę, żebym mogła wymienić 50, ale gdybym rzeczywiście została brutalnie zmuszona do tego, żeby wybrać jeden, to nie wiem, czy to nie byłoby The Girl Hand Ballet, Wszyscy na scenę, dlatego że pomijając to, że to jest wspaniały, bardzo efektowny numer, to jest też film noir w miniaturce. Tam są wszystkie te elementy konieczne dla film noir. Jest narracja bohatera, taka właśnie bardzo, bardzo w stylu złośliwego, ironicznego kina lat 40. z tego nurtu. A ponieważ film noir jest taką moją inną miłością filmową, więc dla mnie tutaj dwie rzeczy zostały pożenione. I mimo, że to są tak sprzeczne rzeczy, bardzo pesymistyczny noir, prawda, te światło, cienie, mrok i w ogóle dramat życia, z drugiej strony pozornie eskapistyczny musical, to idealnie gra i bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba.
Super, jakby bardzo się cieszymy, jak ktoś wymienia trochę nieoczywiste sceny, bo potem możemy je podlinkować, czy pokazać naszym słuchaczom i odkryć przed nimi jakieś nowe fragmenty musicalowego świata, którego nie znają.
Moją drugą, absolutnie ukochaną sceną musicalową jest Forgotten Man, właśnie zaprojektowany, no nie wiem jak to nazwać w wypadku choreografii, przez Busbiego Berkeleya. I to jest z jednej strony, to jest numer, który z jednej strony łączy tę jego zdolność do tworzenia takich bardzo abstrakcyjnych kalejdoskopowych konstrukcji z ciał tancerzy, a z drugiej strony jest to numer, który właśnie pokazuje, że musical nie musi być tylko i wyłącznie eskapistyczny, bo jest to numer o czasach wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, zresztą samo to słowo Forgotten Man jest wzięte z przemówienia Franklina Delano Roosevelta. I oprócz tego jest to numer bardzo, bardzo ładny, ładnie zrobiony, ale też jest bardzo poruszający, więc jest to mój taki drugi właśnie, można powiedzieć, wręcz trochę na kontrze do The Girl Hand Ballet z Wszyscy na scenę.
A to jest, przypomnij, to jest Poszukiwaczki Złota czy Dames?
33, tak mi się wydaje, że Poszukiwaczki Złota 33.
Tak, jakby ktoś szukał The Gold Diggers of 1933.
I będzie podlinkowane, bo jakby wszystkie wiemy, że trzeba ludziom podsuwać, żeby widzieli, żeby mogli sobie kliknąć i żeby się też zakochali. Zwłaszcza w tych starszych musicalach, tak? Bo to też rzeczywiście czasem nie wiadomo, gdzie zacząć. Dobrze, słuchaj, kolejne pytanie ze słowem ulubiony, ale naprawdę nie przystawiamy pistoletu do głowy, w związku z tym, jak będzie więcej niż jedno nazwisko, to może być. Ulubiony aktor musicalowy i aktorka musicalowa, przy czym oczywiście zakładamy tutaj no całe spektrum. To znaczy, może to być osoba ze sceny, może to być osoba z filmu, jak już wybierzesz.
No, ja będę oczywiście bardzo nieoryginalna, ponieważ moje serce jest podzielone na pół pomiędzy Freda Astera i Gina Kelly'ego. Przy czym dokonałam takiej obserwacji, myśląc o tych musicalach, że lubię bardzo dużo filmów z Fredem Asterem i bardzo niedużo filmów z Ginem Kelly'im, ponieważ bardzo wielu filmów z Ginem Kelly'im nie lubię, z wyjątkiem tych poszczególnych numerów. Ale to wcale nie zmienia faktu, że Gina Kelly'ego bardzo lubię. Natomiast jeśli chodzi o aktorkę, to oczywiście Judy Garland. Też nie we wszystkim, ale Judy Garland. Natomiast bardzo lubię też no i Ginger Rogers i Rita Hayworth, jak tańczyły z Fredem Asterem. Więc tutaj moje wybory są bardzo oczywiste.
Niektórzy, na przykład Patrycja, powiedzieliby jedyne słuszne.
I ja się pod tym podpiszę z obiema rękami.
To są takie bardzo rozpoznawalne nazwiska. To są ludzie, którzy jak tańczą, no to widać, że to Fred Astaire tańczy. A na przykład są też takie osoby, które gdzieś są w tle. nie grają tej pierwszoplanowych postaci i trochę trudno jest nawet wiedzieć, kto to jest. No, konia z rzędem temu, kto pamięta, kto gra każdego z sześciu braci w siedmiu narzeczonych dla siedmiu braci. Ja znalazłam taką stronę, gdzie jest napisane, który jest jakiego koloru koszuli w najbardziej znanym scenie, w najbardziej znanym numerze z tego filmu, więc dlatego poniekąd trochę ich rozróżniałam. Wiedziałam, o, ten się nazywa, którego lubię, tak. Więc to czasem też jest tak, że po prostu nie pamięta się tych nazwisk albo się ich nie zna, a to jest ktoś, kto robi niesamowite wrażenie na drugim planie. Na przykład w Pocałuj mnie, Kasiu jest finałowy numer, gdzie trzech absztyfikantów Bianki tańczy z trzema tancerkami i wiem na pewno, że jednym z nich jest Bob Fosse i przypuszczam, że wiem, którym jest, który to jest Bob Fosse, ponieważ wiem, że ten jego numer, jego partnerki wyróżnia się. Tam rzeczywiście jest taka jedna z tych trzech par, tańczy bardziej jazzująco, to jest fantastyczny fragment, ale czy to na pewno jest Bob Fosse? Nawet sprawdzenie, jak ma na imię ta postać w filmie, naprawdę nic mi nie daje, bo tam jest dwóch dokładnie takich samych aktorów, w sensie z wyglądu, a to było w latach 50., więc Bob Fosse nie wyglądał jak Bob Fosse, ale przypuszczam, że to jest on, ale czy to na pewno jest on, czy w związku z tym mogłabym powiedzieć, że to on mi się tak bardzo podoba w Pocałuj mnie, Kasiu. Nie wiem.
Tak, no to też jest problem, dlatego że te stare filmy mają ograniczone napisy, bo oczywiście były to czołówki zamiast tyłówek, stąd dzisiaj to czasami jest nawet rekonstrukcja i do wielu rzeczy dochodzi się później. Wiele rzeczy, wiele funkcji przy filmach przecież się odzyskuje, nie? Że po prostu kiedyś nie dostawało się kredytu za pewne czynności, więc to jest bardzo ważne i to też jest ciekawe, wiesz, że mówisz o tych aktorach drugiego planu, którzy teraz są czasami odzyskiwani, o których też my wiemy, że są wspaniali, na przykład jak Ray Bolger, który grał Stracha na wróble w Czarni Księżniku z Oz i on miał kilka jeszcze takich numerów, ale on właśnie zawsze grał jakby tego fajtłapę i takiego elastycznego człowieka, ale na przykład The Nicholas Brothers, którzy mieli dosyć jakby wątłą karierę filmową, a jednocześnie to była jedna z najwspanialszych par duetów stepujących, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. No i kolejna rzecz, która do tego dochodzi, to, że my po prostu nie mamy wielu świadectw, tak, takich scenicznych, bo wiele rzeczy nie było nagranych. I myślę sobie o nieodżałowanej już Gwen Verdon, która miała bardzo skromną karierę filmową, a była wybitną tancerką, co widać po występie w Damn Yankees. No ale szkoda, bo jakby troszkę za wcześnie się urodziła, żebyśmy mogli na przykład oglądać nagrania, pełne nagrania z Chicago, a nie na przykład tylko jakby telewizyjne odtworzenia niektórych numerów.
Tak, zresztą to jest w ogóle współcześnie też nadal problem, bo Broadway bardzo nie lubi wprowadzać kamer na widownię i dzisiaj też bardzo często są sytuacje, w których nawet jeśli chodzi o wystawienia, które były nagradzane i kultowe, to my ich po prostu nie mamy. Jako odbiorczyni trochę nie rozumiem, jakim cudem część spektakli mogę obejrzeć wyłącznie dlatego, że ktoś przemycił kamerę na widownię i nagrał bootlega, bo jakby... No już, ja uważam, że powinno być tak, jak jest w teatrach brytyjskich. To znaczy, że oczywiście część się filmuje na potrzeby pokazywania tego, ale wszystko się filmuje na potrzeby archiwów. Więc każdy spektakl, na przykład National Theatre, można obejrzeć w ich archiwum. I jakby fakt, że Broadway tego nie ma, jest dla mnie bardzo bolesny, bo niektóre wystawienia, cóż z tego, że powiedzmy przenosimy wystawienie z kraju do kraju i gdzieś ktoś to nagra, tylko pewne właśnie role aktorskie, zwłaszcza te na drugim planie, znikają na zawsze. Więc to jest taki, jakby jak Christopher Nolan będzie już kręcił Brigadun, to w czasie akcji promocyjnej powinien bardzo dużo mówić o tym, że musimy nagrywać spektakle sceniczne.
To bardzo jest podobne do Christophera Nolana.
Właśnie!
Jeśli chodzi też o tych aktorów, to oczywiście zgadzam się, biorąc pod uwagę, że też kariera tancerza, tancerki jest krótka. Więc no tym bardziej chciałoby się, żeby była uwieczniona.
Dobrze, i nasze ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, które wykorzystuje pewne pojęcie, do którego możesz się odnieść jak chcesz. Otóż, jakie jest twoje musicalowe guilty pleasure? I przez guilty pleasure rozumiemy taki musical, o którym wiesz, że nie jest dobry. Wiesz, że nie jest szczególnie dobrze oceniany, ale do niego wracasz. Ja podaję tu zawsze koronnie co odcinek. Mój przykład to jest Camelot. Ja wiem, że to nie jest dobry musical, ale jakby ktoś mnie zmusił, to bym była w stanie zaśpiewać całą ścieżkę dźwiękową, tak często go słucham. Więc czy masz taki tytuł? Do którego wracasz. Na własnej przyjemności wiedzą, że to może nie jest najlepsze, ale z jakiegoś powodu ciebie uwiodło.
Nie, wszystkie musicale, które lubię, są wspaniałe. Właściwie to nie wiem, wydaje mi się, że dla mnie bardziej kategoria guilty pleasure tutaj, no bo jeśli mi się coś nie podoba, no to mi się nie podoba i nie zastanawiam się już tak bardzo, jak bardzo to jest uznane i tak dalej. Dla mnie taką kategoria guilty pleasure tutaj bierze się trochę z tego, że mówimy o musicalach starych, które były adekwatne w swoich czasach, ale na przykład zmieniła się wrażliwość, zmieniły się zmienił się sposób postrzegania relacji damsko-męskich. Na przykład mnie się bardzo podoba Pocałuj mnie, Kasiu, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ponieważ musical ten jest oparty na poskrobieniu złośnicy, więc jest problematyczny, przy czym radzę sobie z tym dysonansem w ten sposób, że upieram się, że najbardziej problematyczną rzeczą w Pocałuj mnie, Kasiu jest sztuka Szekspira, poskrobienie złośnicy, która jest okropna, okropna, niedopuszczalna ani wtedy, ani dzisiaj. Jestem w stanie docenić te fragmenty Pocałuj mnie, Kasiu, które wykorzystują poskrobienie złośnicy. Na przykład w poskrobieniu złośnicy jest tak, że bohater poskramia Katarzynę, odmawiając jej kolacji, a w Pocałuj mnie, Kasiu bohater odsyła kolację bohaterki, ponieważ mówi, że ona nie może jeść przed występem scenicznym, bo będzie miała niestrawność na scenie. Więc tutaj te elementy są wykorzystane, ale jednocześnie bohater grozi, udaje przed bohaterką, że napadnie na nią dwóch gangsterów, jeśli ona nie będzie kontynuowała spektaklu. Spuszcza jej lanie na scenie i to jest niedopuszczalne, ale jednocześnie czy jest to bardzo dobry musical, który łączy formuły lat 30. Filmowe z musicalowymi formułami lat 50. i czy to jest czysta przyjemność to oglądać? No tak. Więc w tym sensie to jest moje guilty pleasure, że już nie wspomnę o głównym wątku siedmiu narzeczonych dla siedmiu braci i tylko powiem biblijne hasło porwanie Sabina. To jest guilty pleasure.
To jest bardzo dobrze, że o tym wspomniałaś, bo rzeczywiście wszystko, co się łączy z poskromieniem złośnicy, każdy film, serial, jakakolwiek produkcja, która do tego nawiązuje, to człowiek to ogląda i ma takie zdecydowanie nie powinno się tego oglądać, nie powinno się tego tak robić, a jednocześnie właśnie chociażby Kiss Me Kate jest po prostu dobrym musicalem i rzeczywiście może dawać jakąś tam radość. Dobrze, słuchaj, skończyły się nasze pytania, ale uwaga, w pierwszym odcinku Michał Oleszczyk zaprowadził bardzo nerwową dla nas tradycję, że gość ma prawo zadać nam pytanie. Jeśli chce się dowiedzieć czegoś o nas, jeśli chce nas wystawić na jakąś próbę, więc teraz jest twoje 5 minut, możesz nam zadać pytanie, my jesteśmy zobowiązane ci odpowiedzieć.
Dobrze, to mam pytanie, bo Patrycja zdradziła w naszych rozmowach przygotowawczych, że jesteś wielką fanką i znawczynią właśnie tych współczesnych musicali broadwayowskich, o których ja mam na przykład bardzo ograniczone pojęcie. Więc gdybyś mogła wskazać coś, co warto zobaczyć, żeby pogłębić swoją wiedzę oraz mieć z tego frajdę.
Więc ja wskażę na 100% musical, który jest nagrany i jest absolutnie dostępny, czyli Come From Away. To jest musical, który zdobył nagrodę Tony kilka lat temu i jest absolutnie cudowny. To jest musical, który opowiada o sytuacji bardzo dramatycznej, to znaczy kiedy były zamachy 11 września, kilkadziesiąt samolotów przekierowano największe wtedy funkcjonujące lotnisko w Nowej Fundlandii, obok którego była mała miejscowość. I o tym opowiada ten musical, o tym, że nagle do bardzo małej miejscowości na samym końcu świata przylatuje nagle kilkadziesiąt samolotów pełnych ludzi w bardzo kryzysowej sytuacji. Jest to musical dokumentalny w pewien sposób, bo jest oparty rzeczywiście na sytuacjach, które się wydarzyły i pewne wątki, które tam są, absolutnie się zdarzyły, na przykład najładniejszy romantyczny wątek. Jest to też musical bardzo fajny, bo jest bardzo kameralny. Jest tam bardzo mało osób, ale od razu uprzedzam, jest bardzo śpiewany. To znaczy, to nie jest bardzo taneczny musical. I powiem szczerze, że to jest jedna z tych, wydaje mi się, z tych problemów, na które można natrafić. To znaczy, że rzeczywiście ten współczesny musical idzie bardziej w kierunku śpiewania niż tańczenia. Natomiast a propos Amerykanina w Paryżu, ponieważ Amerykanin w Paryżu doczekał się swojej scenicznej wersji. I ja osobiście uważam, że to jest wersja bardzo dobra, która w pewien sposób wygładza pewne kanty, które są w wersji filmowej. I też bardzo polecam. Jest nagranie z West Endu Amerykanina w Paryżu i też go, było zresztą dostępne online i też go bardzo polecam, bo mam takie wrażenie, że paradoksalnie ta sceniczna wersja, co się rzadko zdarza, jest lepsza od filmowej, poza tą sceną baletu, bo ta scena w baletu filmowej jest najlepsza. No zastanawiam się jeszcze, obie jakby z Patrycją dosyć lubimy musicale Lin-Manuela Miranda, czyli Hamiltona i In the Heights i one są bardzo fajne, bo one mają takie, jakby słychać w tych słowach i słuchać i w tych nagraniach, które są, czy filmach, które powstały na tej bazie, moim zdaniem słychać olbrzymią pasję twórcy do musicalu i to, co sama mówiła, że nie lubisz, kiedy musical mówi językiem niemusicalowym, no to moim zdaniem osobistym Lin-Manuel Miranda nie jest w stanie nie mówić językiem musicalu, tak? To jakby samo z niego wypływa. Zresztą fenomenalnie to widać w jego najnowszym filmie, w Tick, Tick, Boom, które można oglądać na Netflixie i też widać po prostu, że z tego człowieka się musical po prostu wylewa i ma podstawy. To znaczy, z tego co ja wiem, to jego ojciec ma obsesję na punkcie klasycznych musicali, w związku z tym wyedukował się chłopak. Oczywiście są takie musicale, które są bardzo popularne, a moim zdaniem w scenie są aż takie dobre, na przykład Dear Evan Hansen, to był taki wielki przebój musicalowy na scenie, ale i zrobiono film na jego podstawie, którego się nie da oglądać. I gdybym jeszcze miała powiedzieć z tych takich nowszych musicali, przez nowsze rozumiejąc dwie ostatnie dekady, no to tanecznie cudownie cudowny jest Hairspray, czyli ta musicalowa wersja Hairspray. Ja uważam, że tam rzeczywiście ten element taneczny jest bardzo fajny. Jest dużo takich dobrych scenicznych musicali, tylko one nie wszystkie są nagrane i to jest ten właśnie ten problem, tak? To znaczy, jest taki kanał What's on Stage, który ma bardzo dużo nagrań, głównie westendowych, dużo mniej broadwayowskich, bo Broadway nie lubi kamer. I tam można rzeczywiście znaleźć bardzo, bardzo dużo fajnych musicali, fragmentów musicali, też fragmentów tanecznych z tych nowocześniejszych wystawień, tak? I jeszcze przyszedł mi do głowy jeszcze jeden nagrany na Broadwayu musical. To był pierwszy musical, gdzie nagrany na Broadwayu pokazywano w kinach, kiedy musical był na Broadwayu. To nie jest nowy musical, to jest nowe wystawienie She Loves Me. She Loves Me to jest musical, który opowiada tą samą historię, co Sklep za rok. I masz wiadomość, czyli para, która pracuje razem i wysyła sobie listy, czy jest to komedia romantyczna, musicalowa. Jest fajnie zaśpiewane, fajnie zatańczone i ja miałam straszne nadzieje związane z tym, że właśnie nagrano musical wtedy, kiedy on był na Broadwayu. I miałam taką wielką nadzieję, że to już stanie się norma. Niestety się nie stała norma, więc bardzo tego żałuję, ale tak, to są moje propozycje. Starałam się ograniczyć do tego, co jest dostępne, bo na przykład jest absolutnie fenomenalny musical na podstawie wątków z Wojny i Pokoju. Na podstawie jednego wątku, ale on nie jest nigdzie dostępny. Można mieć tylko bootlega. W związku z tym nie będę nikomu polecała szukania bootlegów. Aczkolwiek uważam, że są słuszne, to wiem także, że można się na przykład, nie wiem, narazić na to, że ktoś wyciągnie nasze dane, a bootlega nie dostaniemy. A tak, to jest świetny musical. No, on ma straszliwie długi tytuł, bo wymienia wszystkich bohaterów.
Nie wiem, Kasia, czy kiedykolwiek się tak zapaliłaś jak dzisiaj w tej chwili. No to jest dobre pytanie.
To ja tylko mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o właśnie takie nietaneczne musicale, to Tick, Tick, Boom bardzo mi się podobało, ale oczywiście wolałabym, żeby więcej tańczyli. A moje pytanie do Patrycji będzie takie, Patrycja, a ty uważasz, że musical kiedy jest zły? Kiedy jest zły musical?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja uważam, że musical jest zły, kiedy zbyt upraszcza rzeczywistość i wiemy wszyscy, myślę, że ma do tego tendencję i że to jest niejako wpisane w formułę musicalową, to upraszczanie codzienności, rzeczywistości, problemów. Ale na przykładzie The Prom widać bardzo mocno, pewnie Kamil Kalbarczyk by się z nami nie zgodził, bo bardzo lubi ten musical, ale bardzo widać mocno, że pewnym kwestiom i pewnym tematom trzeba oddać sprawiedliwość, nawet jeżeli mamy na to mało przestrzeni, to trzeba znaleźć sposoby i znaleźć drogę do tego, żeby jakoś chociażby zaznaczyć, że my jako twórcy mamy świadomość, że to jest dużo bardziej skomplikowany problem. I właśnie w przypadku The Prom to widać, po polsku to bal, że twórcy się nie zastanawiali nad skomplikowaniem tych relacji, tych problemów, nad tym, jak trudne jest życie na przykład młodej osoby ze społeczności LGBT, która nie ma wsparcia w swoich rodzicach na przykład. I że to te problemy się nie rozwiązują tak prosto. I ja nie uważam, że to nie jest temat na musical, albo że nie dałoby się tego zrobić lepiej, ale uważam, że za bardzo uwierzono w to, że musical daje nam jakąś utopijną wizję świata i my nie musimy wobec niej zadawać pytań. Bo dzisiaj mamy już takie czasy, że to, co by przeszło w latach 50., 40., 30., nie przejdzie dzisiaj i to dobrze. Nie? Że dzisiaj, jakbyśmy zrobili film z blackface'em, to ja mogę oglądać niektóre, mimo tego, że jest mi z tym źle, chociaż, no nie wiem, jak Fred Astaire składa hołd w Lekko Duchu, to jest dla mnie jakoś tam do przełknięcia, ale już na przykład jeden z Babes in Arms z Judy Garland i Mickeym Rooneyem, to już jest dla mnie bardzo trudne do oglądania. To uważam, i jakby wtedy były inne czasy i na pewno już wtedy zwracano na to uwagę, ale były inne czasy. A dzisiaj my nie powinniśmy, już naprawdę nie powinniśmy wierzyć w to, że świat jest taki prosty i można chociażby bardzo drobnymi elementami i bardzo drobnymi takimi warsztatowymi przesunięciami i także słowami utworów pokazać, że my wiemy, że świat jest bardziej skomplikowany, ale otaczamy go tą pluszową troszkę konwencją musicalową i wierzymy, że ty, widzu, zrozumiesz, że my wiemy, nie? Więc uważam, że to jest duży problem, kiedy uważa się, że po prostu musical powinien być prosty, radosny, eskapistyczny i wierzymy, że jest, że upraszcza wizję świata do tego stopnia, że my jako osoby też możemy taką uproszczoną wizję świata mieć i przez film proklamować.
Dobrze, Patrycjo, bardzo ci dziękujemy, że do nas przyszłaś. Oczywiście jak zwykle, my, nie wiem czy wiesz, myśmy zaplanowały, że te rozmowy będą trwały 20 minut, a zbliżamy się do minuty 40, ale tak to jest, jak się rozmawia o musicalach. Tak to jest, po prostu nie można krótko rozmawiać o musicalach. To jest zawsze dłuższa rozmowa. Bardzo ci dziękujemy, że wpadłaś. Bardzo zachęcamy wszystkich do lektury twojej książki. Zachęcamy też wszystkich do tego, że jeśli słuchają naszego podcastu, to żeby dzielili się z innymi tą informacją, żeby subskrybowali go, gdzie tylko mogą. Przypominam, że jesteśmy na Spotify, jesteśmy też na YouTubie i żeby zostawiali nam oceny, jeśli chcą zostawić nam ocenę, ale dobre oceny, bo inaczej będziemy płakać i zamkniemy się w sobie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.
Pa, pa.